Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A z nami w studiu jest Antoni Opaliński. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Właściwie już dobry wieczór, już jest ciemno. Ja mieszkając na Ukrainie przyzwyczaiłem się do innego systemu. U nas się raczej mówi dobry wieczór, jak już jest ciemno. Tam o pewnej godzinie się mówi dobry wieczór, mniej więcej od 6, więc czasami w maju, kiedy było piękne słońce, ludzie mówili dobry wieczór. Ja się nie mogłem przyzwyczaić, a potem jak wróciłem do Warszawy, mówiłem, jak było piękne słońce, jeszcze jasno, dobry wieczór, ale mamy ciemno za oknami, ale to nie jest najważniejsze tego dnia i w tym momencie marsz. Antoni Opaliński, redaktor, był od spraw zagranicznych jako...
Ale nie był jako żaden redaktor, tylko jako zwykły obywatel.
Więc jako zwykły obywatel był na marszu. Jak było?
Wspaniale, bardzo dużo ludzi, bardzo spokojnie. To nie przeszkadzało temu, że były tradycyjne elementy kultury Marszu Niepodległości, czyli race i tak dalej. Ogromnie dużo ludzi, mam nadzieję, że dużo więcej niż w poprzednich latach. Teraz będzie taka tradycyjna gra między organizatorami a policją czy tam ratuszem. Jedni będą zaniżać, drudzy będą zawyżać, ale niewątpliwie była ogromna ilość nieporównywalna z poprzednimi latami i to takich bardzo różnych ludzi, bo były i różne grupy polityczne, ale przeważali, mam wrażenie, przeważali po prostu zwykli obywatele, którzy tam przyszli w bardzo różnym wieku, z bardzo różnych kręgów, a tak to no, taki pełen pejzaż warszawski, nie tylko warszawski. Mam wrażenie, że teraz jak zwykle co roku były jakieś pomysły, że tam by tam zakazać, przyblokować, jakieś takie głupawe zagrywki prawne. Myślę, że ten marsz już tak bardzo wpisał się w świąteczny pejzaż Warszawy 11 listopada, że już się go na dłuższą metę zakazać nie da.
A ja nie wiem, czy to jest tajemnica rodzinna, czy ja mogę takie rzeczy mówić? O, chyba mogę. Antoni Opaliński kiedyś poszedł z rodziną, z dziećmi na marsz. To jeszcze było za tej samej władzy, co teraz. No, prawie tej samej. I wtedy się różne rzeczy działy.
Tak, to wtedy było. Tak. Moje dzieci do dzisiaj mi wypominają, że je zabrałem na jakieś pole bitwy, bo to było wtedy, kiedy policja strzelała gumowymi kulkami. Świętej pamięci poseł Artur Górski za pomocą legitymacji poselskiej zatrzymywał jakiś wielki policyjny, taki wóz, który miał wjechać w tłum. Wpadały grupy prowokacyjne. Ludzie uciekali. Pamiętam, że z ronda ludzie uciekali. Myśmy się z rodziną i z grupą ludzi chowali na przykład gdzieś tam w hotelu Forum, gdzie ludzie uciekali przed dosłownie strzałami. Tak to było jakieś kompletne szaleństwo. Dzisiaj się to oczywiście można wspomnieć z uśmiechem, ale faktem jest, że no to były takie momenty, kiedy władza, no bardzo podobna do tej obecnie, wyraźnie liczyła na jakąś prowokację.
Ale niektóre te same osoby by są, że tak
powiem. Nawet niektóre te same osoby, ale trochę jakby, mam wrażenie, że też pewien szok związany ogólnie z sytuacją na świecie powoduje, że chyba teraz nie są skłonni do tego, żeby robić tutaj jakieś zadymy.
Gdy jechałem do naszej redakcji, mijały mnie samochody policyjne i te również te takie z armatkami wodnymi.
Znaczy, ja od razu powiem, że to, że ja mówię, że było spokojnie, to wynika z tego, że akurat w tym momencie ja przeszedłem sobie fragment z ronda Dmowskiego do ronda de Gaulle i potem jeszcze się trochę przyglądałem, jak ludzie idą, a potem przyszedłem tutaj do radia, więc może gdzieś tam dalej były jakieś tak zwane zadymy. To tylko mówię o tym, czego byłem sam świadkiem.
Antoni Opaliński ma pióro wieczne na stole. Ludzie z klasą piszą piórem wiecznym. Bardzo mnie cieszy ten widok, ale nie o tym chciałem mówić. Nie dokończyłem i pomyślałem sobie, Boże, czy w tym roku nie będzie znowu jakiejś prowokacji. Przejechały te brzydkie słowo też się używa na takie samochody i to jest armatkami wodnymi, ale jak się okazuje w tej chwili, jak do tej pory nic chyba złego się nie wydarzyło. Natomiast też chyba w Dniu Niepodległości Polski też możemy chyba czuć się z tego, nie wiem, czy dumni, czy może po prostu się śmiać, ale Polacy proponują Niemcom papier.
Oj tak, już wszędzie o tym napisano.
No tak. Przepraszam, no ale taki dzień, nie mogłem się powstrzymać. Nie, no ciężkie westchnienie.
To się zrobiło taki już po prostu taki mem trochę internetowy, ta informacja, że Polacy mają Niemcom dostarczyć papier na wybory. To zdaje się, ostatecznie się okazało, że nie chodzi o sam brak papieru, bo zdaje się, że Niemcy są największym producentem papieru, przynajmniej w Europie, ale chodzi o to, że niemieckie państwo jest straszliwie zbiurokratyzowane i okazało się, że jak przyszła perspektywa, że wybory na przykład niektórzy chcą, żeby były się już na początku stycznia i tam biurokracja wpadła w panikę, że nie dadzą rady, że co prawda papier potencjalnie jest, ale nie taki papier jak trzeba i nie wiadomo, czy da się dostarczyć, czy procedur dochować i krótko mówiąc, czy drukarnie zdążą wydrukować karty wyborcze. Sami Niemcy się trochę z tego śmieją, że to pokazuje pewną taką biurokratyczną niemoc ich państwa. Pewnie w końcu sobie wydrukują, na razie zresztą nie wiedzą, kiedy te wybory będą, więc może jeszcze zdążą.
Czyli to nie to, co nad Wisłą. Słowiańska spontaniczność, polska spontaniczność tutaj się jakoś zaradzi takim.
No problemem. Tak, u nas jest na zasadzie jakoś to będzie, a w Niemczech trzeba podpisać 1500 różnych kwitów, że tak powiem, potwierdzić procedury i tak dalej.
Wszystko to, o czym dzisiaj mówimy, dzieje się w pewnym kontekście i jak to często bywa, za oceanem mają miejsce ważne wydarzenia. Ostatnie wybory jednych zaskoczyły, drugich nie, ale już mam wrażenie, że tu na naszym kontynencie, jak oni tam mówią, na starym kontynencie, ma to już pewne... Ten łańcuch decyzyjny jakoś dociera tutaj i wpływa też już na decyzję.
To najlepsze jest to, że to na razie jeszcze nie jest łańcuch decyzyjny, ponieważ Donald Trump
nawet nie zapowiedź
obejmie prezydenturę dopiero na początku nowego roku, więc na razie tam trwają bardzo intensywne przygotowania do objęcia władzy. Różne frakcje walczą teraz o to, jak będzie ostatecznie wyglądał skład tej administracji. Podobno dochodzi do jakichś różnych też już inicjatyw prezydenta elekta na arenie międzynarodowej. Ta niepotwierdzona ostatecznie, bo to podały tylko niektóre media informacja o tym, że już nawet doszło do jakiejś próby kontaktu Trumpa z Putinem. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, no ale wiadomo, że odbywały się na przykład rozmowy Trumpa. Zdaje się, że tu jako współrozmówca występował Elon Musk, co chyba niedobrze wróży dla akurat strony ukraińskiej. W każdym razie odbywały się jakieś rozmowy Trumpa z Zełenskim. Ale no tak naprawdę oczywiście to wszystko są przygotowania dopiero do objęcia władzy. Umówmy się też, że ta administracja, która powstanie, przede wszystkim będzie miała bardzo dużo do zrobienia na gruncie wewnętrznym, ale no rzeczywiście na politykę międzynarodową też to wpływa. Ja rozumiem, że chcesz się zapytać o rozpad niemieckiej koalicji, bo rzeczywiście wiele osób w Europie napisało, że to jest pierwszy w Europie efekt Trumpa, bo dosłownie w tym samym momencie, jak Amerykanie wbrew opinii elit, gwiazd estrady i różnych celebrytów wybrali ponownie Trumpa na prezydenta, to w Niemczech akurat tak zupełnie przypadkiem rozpadła się koalicja rządowa.
Mógłbym złośliwie powiedzieć, sam sobie zadawaj pytania, ale proszę, ale tak, rzeczy same.
Tak, nie znosi są tacy rozmówcy, tak, sami wiedzą, co ich ktoś zapyta. Przepraszam, to już
więc
nic nie mówię.
Takie pytanie pada z moich ust.
Znaczy, jeśli pytanie ma, to teraz doprecyzuję jeszcze twoje pytanie, rozumiem. Jeżeli pytanie ma dotyczyć tego, czy to jest rzeczywiście efekt Trumpa, to odpowiem naturalnie nie wiem, bo ten proces dochodzenia do rozpadu obecnej większości tworzącej koalicję rządową, tak zwaną koalicję świateł drogowych w Niemczech, no to był pewien proces, który już trwał od jakiegoś czasu i minister finansów, pan Lindner, lider liberałów partii FDP, najsłabszego i najmniejszego z koalicjantów, chyba bardzo się starał, żeby go z tego rządu wyrzucono już od jakiegoś czasu, ale rzeczywiście, już nawet jeżeli sam fakt, że to nastąpiło w momencie wyborów amerykańskich, jest pewnym przypadkiem, pewną koincydencją, to chyba jest rzeczywiście tak, że w Niemczech istnieje taka myśl o potrzebie nowego układu rządowego, który odpowie na to wyzwanie, jakim dla Niemiec, jako dla jednej z czołowych gospodarek świata, będzie prawdopodobnie ta nowa administracja amerykańska, bo jeśli spełnią się te zapowiedzi na temat bardzo agresywnej polityki celnej, jeśli ci ludzie, o których się mówi, będą przejmować odpowiedzialność w Ameryce za te kwestie na styku polityki międzynarodowej, polityki handlowej i właśnie polityki celnej, no to Niemcy mogą mieć duży kłopot. No a jako kraj poważny, bo bez względu na to, czy oni tam zdołają, czy nie zdołają wydrukować sobie karty wyborcze, to niemieckie elity jednak są poważne i rozumują w kategoriach pewnej ciągłości i długiego trwania. No więc usiłują się do tego oczywiście przygotować. I ten dotychczasowy rząd, który i tak był już zmierzał do swojego końca, bo w przyszłym roku są wybory do Bundestagu, ten dotychczasowy rząd wydaje się, że nie jest przygotowany na rozmowy z Amerykanami. Tutaj w tym momencie chadecy, którzy oczywiście prowadzili, jeśli chodzi o te kwestie polityyki Nord Streamowej, rosyjskiej i tak dalej, taką samą politykę jak socjaldemokraci, no w końcu kanclerz Merkel była ich kanclerzem, ale oni mają w swojej partii taki element proatlantycki, który pewnie jest gotowy do tego, żeby bardziej wyjść tutaj na prowadzenie. Zresztą już były wypowiedzi niemieckich polityków mówiące o tym, że nie ma co narzekać, tylko trzeba się po prostu przygotować na rozmowy z Amerykanami i lider CDU, pan Friedrich Merz, który bardzo chciałby być kanclerzem, wprost w wywiadzie chyba dla Sterna powiedział, że no Trump rozumuje w kategoriach dealu, to trzeba mu jakiś deal zaproponować.
Jaki to może być deal?
Nie wiem, jaki to może być deal, ale no jest kwestia z jednej strony gospodarcza, to znaczy taka, że Nie, Amerykanie uważają, że tracą na stosunkach handlowych z resztą świata i w związku z tym, zresztą to już wprowadzała przecież administracja Bidena bardzo mocno, cały ten Inflation Reduction Act, to w istocie był taki akt wrogi wymierzony między innymi w europejską, w tym dużym stopniu niemiecką gospodarkę, bo on służy także temu, żeby wyciągać kapitał i przedsiębiorstwa z Europy, żeby przenosiły się do Ameryki, więc pewnie tutaj, jeśli chodzi o politykę handlową, musiało być jakieś dogadanie się, no a z drugiej strony oczywiście politykę zagraniczną. Nawet jeżeli to różne historyczne często u nas diagnozy dotyczące polityki zagranicznej nowego amerykańskiego rządu, nowej amerykańskiej administracji są przesadzone, to niewątpliwie jest tak, że Ameryka, rozmawialiśmy już kiedyś o tym, przesuwa się jednak coraz bardziej na Pacyfik. Trump obiecał swoim wyborcom, że nie dopuści do bezpośredniego zaangażowania Amerykanów w wojnę, że wypląta Amerykę z możliwości tutaj dłuższego uwiązania się w konflikt na Ukrainie i w związku z tym musi coś z tym zrobić. No Niemcy będą tutaj koniecznym partnerem.
Niemcy, mówi się, że to jest państwo, że jak inne państwa mają gospodarkę, to to jest akurat gospodarka, która ma swoje państwo.
To jeszcze więcej można powiedzieć, bo kiedyś o Prusach frydrycjańskich mówiono, że to jest armia, która ma państwo, więc teraz niektórzy twierdzą, że to są niemieckie koncerny, które mają państwo.
To poniekąd jest parafraza, tak, tego, co się mówiło o Prusach. Jak te elity niemieckie... Co mogą zrobić w stosunku w takiej sytuacji, kiedy cła zostaną nałożone przez Amerykę i ta gospodarka, która i tak już cierpi przez po pierwsze Zielony Ład, po drugie okazało się, że Chińczycy są lepsi w produkcji elektrycznych samochodów.
Nie wiem, czy zauważyłeś, że po ostatnim spotkaniu liderów Unii Europejskiej nagle padły jakieś słowa, że no ten Zielony Ład na troszkę trzeba przyhamować, że to może przesada. No nawet u nas, zdaje się, nie wiem, niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej nagle zaczynają mówić jakieś rzeczy.
Nie tylko politycy.
Takie sceptyczne wobec dotychczasowej polityki klimatycznej, więc pewnie...
Sam premier powiedział, że nie zastanawiał się, czy to powiedzieć, czy nie.
No właśnie, ale czy to no, nie tak się strasznie zastanawiali, a teraz nagle wszyscy powiedzieli, więc zupełnie przez przypadek, więc myślę, że takich różnych panów i pań, którzy zaczną nagle zastanawiać, będzie więcej. Myślę, że może dojść w Niemczech do pewnego przystopowania polityki klimatycznej. Ja powiem tak, niemieckie problemy są głównie niemieckimi problemami wewnętrznymi i problemami związanymi z wyczerpaniem się dotychczasowego modelu gospodarczego. To się oczywiście wiąże też z tą całą problemami, jeśli chodzi o ceny energii. Zanim się rozpadła niemiecka koalicja, tak jak mówiłem, tam ten polityk, który był ministrem finansów, bardzo się o to starał, żeby go jakoś tam w końcu z tego rządu wyrzucono, ale tam też w rządzie był spór na temat tego, w jaki sposób zaradzić niemieckim problemom gospodarczym. Ponieważ sam kanclerz taką tutaj jest postacią dosyć nijaką i raczej rozczarowującą opinię publiczną. Tam właśnie ten spór był na linii liberałowie-zieloni. I o ile zieloni, wicekanclerz Robert Habeck, skądinąd mimo kryzysu zielonych, wciąż jeden z bardzo popularnych niemieckich polityków, raczej miał taką wizję, no taką tradycyjną europejską wizję, taką jak u nas stosują kolejne rządy, no PiS to uwielbiał, tak? Czyli powołajmy kolejny fundusz i z tego funduszu zapożyczmy się i z tego funduszu będziemy ratować gospodarkę. Więc tutaj Zieloni też proponowali powołanie jakichś kolejnych funduszy. Natomiast liberałowie zaproponowali właśnie takie klasyczne narzędzie, to znaczy obniżkę podatków, likwidację niektórych przynajmniej elementów zasiłków, no i przede wszystkim właśnie to, żeby może nie zlikwidować, ale opóźnić transformację klimatyczną. No oni oczywiście tutaj w tym aspekcie się nie dogadali, a niektórzy twierdzą, że te propozycje Lindnera to tylko był taki pretekst, żeby wkurzyć kanclerza i zakończyć swoją obecność w rządzie, ale faktem jest, że no w Niemczech trwa taka polemika, bo to, jak mówię, te problemy są głównie wewnętrzne i one wynikają z problemów niemieckich przedsiębiorstw, z ucieczki niemieckich firm. No też trochę właśnie z tego, że jakby no nie ma już skąd kupować tej taniej energii, a niemiecki przemysł jest co prawda bardzo solidny, ale nie jest w tej chwili najbardziej innowacyjny na świecie i to jest trochę ich taki problem.
Solidność niemiecka cały czas jeszcze jest, jeśli chodzi o przemysł. Natomiast tak jak już mówiliśmy, to idzie w tym kierunku, że to inne państwa zaczynają rozdawać karty, a przeciętni Niemcy, czy to za każdym razem będzie tak, że ten mainstream będzie coraz bardziej się bał przy wyborach?
Proszę Państwa, to nie jest mój pomysł, żeby w Święto Niepodległości Polski rozmawiać o Niemcach. Poproszę o doprecyzowanie pytania.
W przypadku Niemiec, czego możemy się spodziewać po kolejnych wyborach? Chodzi mi o nastroje społeczne, tak? Czyli to, co wynika z Zielonego Ładu.
Tak, o nastrojach społecznych na wschodzie mówiliśmy, mam wrażenie, przy okazji wyborów do parlamentów krajowych w trzech kolejnych landach na wschodzie Niemiec, Turyngii, Saksonii i Brandenburgii. Wszędzie tam bardzo dobry wynik Alternatywy dla Niemiec. Wszędzie tam z dużym przytupem do polityki niemieckiej wszedł Sojusz Sary Wagenknecht, czyli taka partia z jednej strony taka lewicowa, nawet z elementami postkomunizmu, a z drugiej strony no taka przejmująca też część tych postulatów prawicy, na przykład jeśli chodzi o ograniczanie migracji, więc to jeśli chodzi o nastroje na wschodzie. Oczywiście trochę to inaczej wygląda na zachodzie, bo tam AfD nie jest aż tak popularna, ale w skali całego kraju może liczyć na porządny wynik. Według ostatnich sondaży to gdyby doszło do wyborów parlamentarnych, to tam w tej chwili byłyby cztery partie. To byłoby CDU, SPD, Alternatywa dla Niemiec i ten Sojusz Sary Wagenknecht. Więc pewnie efekt, bo oczywiście nie wiemy, co się wydarzy ostatecznie w wypadku wyborów. Niektórzy chcą, żeby wybory już się odbyły w styczniu, inni mówią o terminie marcowym. Natomiast no, wygląda na to, że rząd stracił większość. No, jeżeli rząd straci większość, to na pewno Niemcy pójdą do wcześniejszych wyborów. Gdyby te sondaże obecne się potwierdziły, to pewnie ostatecznie niemieckie elity musiałyby się dogadać i doszłoby do jakiejś formy tak zwanej wielkiej koalicji. To jest taka stara niemiecka tradycja, że jak są problemy, to się powołuje wielką koalicję SPD, CDU i oni wtedy razem jakoś ciągną. No chyba, że liberałowie wejdą do rządu, to wtedy może być trójpartyjna koalicja, ale na razie wygląda na to, że liberałowie i zieloni w ogóle mogą być, mieć bardzo duży problem z wejściem do Bundestagu. Zieloni zapewne wejdą, bo są takie sondaże, gdzie oni mają te solidne 10%, więc pewnie wejdą, natomiast z liberałami może być trudność. No tak czy inaczej, pewnie niezależnie od niezadowolenia społecznego ten następny niebieski rząd jeszcze zostanie utworzony przez te tradycyjne partie. Czy one znajdą sposób na pokonanie tego kryzysu i równocześnie też jakby nowe ustawienie Niemiec na arenie międzynarodowej? Z kryzysem ekonomicznym to nie wiem. Ze sprawami międzynarodowymi to obawiam się, wbrew temu, jak u nas są takie dość optymistyczne często prognozy, że już czas niemieckiej hegemonii w Europie się kończy, nie jest to takie oczywiste. Niestety.
106 lat minęło. Czym dla ciebie jest to święto?
Ojejku, jakie osobiste pytanie. Strasznie nie lubię mówić o takich rzeczach.
Ale chodzisz zawsze na... Chyba zawsze.
Na Marsze Niepodległości chodzę, tak. No bo to jest miłe znaleźć się wśród swoich, czyli wśród Polaków. Ja jestem z rodziny takiej, że tak powiem, pokręconych tradycji politycznych. Moja babcia mi opowiadała, że przy stole rodzinnym miała pięciu braci i tam się kłócili piłsudczycy z endekami. Więc jestem bardzo przywiązany do tej idei niepodległej Polski. Jeszcze w moim pokoleniu, które jeszcze się chodziło do szkół w czasach późnego PRL-u, istniał pewien mit drugiej RP. Pewnie bardziej mit niż oparty o rzeczywistości, bo było to państwo mające ogromne problemy, z którymi nie sposób było sobie poradzić. No ale z drugiej strony, gdyby nie było tego interludium dwudziestolecia, to pewnie byśmy dzisiaj po polsku nie mówili, bo by nas starły te kamienie młyńskie, które chciały nas zawsze zetrzeć, mówiąc językiem Żeromskiego, więc...
Może byśmy mówili, ale mogłoby tak być, że to były takie dogasające ogniska dialektów, tak jak serbo-łużyczanie na przykład.
Więc
o, coś
tak.
W tym kierunku.
Może nie aż tak, ale mogłoby być z nami dużo gorzej. Niezależnie od jakby, tak jak mówię, jak się patrzy dzisiaj z punktu widzenia wiedzy historycznej, to ta niepodległość odzyskana wtedy była bardzo trudna. Można się spierać na temat przyczyn tego, czy można było ją ocalić, czy nie można było jej ocalić w 1939 roku. Ale nie zmienia to faktu, że to jeden z ważniejszych 20 lat w dziejach Polski, bo przy wszystkich różnych dyskusjach na temat historycznych, na temat tamtego czasu, myślę, że sam fakt, że on zaistniał, jest ogromnie istotny.
17.57. Robert Czyżewski dzisiaj. Prowadziliśmy długą rozmowę, właściwie Robert mówił, a ja się tylko jakoś tak odnosiłem. bo jest bardzo refleksyjną osobą. No to skoro już tam było o tych dwóch trumnach, to która trumna bardziej jest ci bliska?
To w ogóle jest źle postawione pytanie, bo dzisiaj są inne wyzwania. Dobrze, mnie jest bliższy Roman Dmowski, ale z drugiej strony piosenki śpiewa się o Piłsudskim po pierwsze, a po drugie to w ogóle jest, znaczy słowa wielkiego redaktora o tym, że Polską rządzą dwie trumny, były bardzo efektowne, ale jak często się zdarza wielkim ludziom, kompletnie nieprawdziwe, to nieprawda.
Znaczy one wtedy może były prawdziwe?
Nie, już wtedy nie były prawdziwe.
Teraz jak gdyby po tej...
Po PRL-u gdzie one były prawdziwe?
Po tej samej stronie barykady właściwie są teraz
obydwie. Po pierwsze, po drugie są inne wyzwania, inne problemy. Więc no, pewne rzeczy należy łączyć, a pewne rzeczy należy odpowiadać na nowo, bo są inne wyzwania tego świata. Pewnie teraz byśmy zaczęli dyskutować o polityce jagiellońskiej, ale rozumiem, że w radiu pilnującym chronologii za minutę będą wiadomości, więc już chyba nie zdążymy, ale no może powiedzmy tak a propos, bo mówiłeś tutaj o tym kryzysie, o tych kwestiach polityki międzynarodowej. Ci politycy niemieccy, którzy chcą jakoś pokazać Amerykanom, że Niemcy cały czas są partnerem, na których można stawiać, już w tej chwili zapowiadają, że absolutnie Niemcy powinni zwiększyć dostawy broni na Ukrainę, absolutnie powinni wziąć na siebie kwestię obronności europejskiej i w ogóle znów przejąć odpowiedzialność. Oni oczywiście żadnej odpowiedzialności nie przejmą, ale faktem jest, że to zapowiadają.
Antoni Opaliński, redaktor, komentator zajmujący się polityką międzynarodową. Dzięki za wizytę, że znalazłeś czas jeszcze po marszu, żeby podejść tutaj na krakowskie przedmieście 79.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.